Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie zakończył się Światowy Kongres Duszpasterstwa Migrantów. Katolicy powinni odnowić ideę integracji europejskiej. Dziś Unia Europejska to twór biurokratyczny, obcy człowiekowi, mówi kardynał Parolin na 3 dni przed papieską wizytą w Strasburgu. Kościół pamięta dziś o zakonach klauzurowych. 21 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Watykanie zakończył się Światowy Kongres Duszpasterstwa Migrantów. Podkreślano na nim, że migranci to nie tylko obciążenie, ale również pozytywny wkład w życie goszczących ich społeczeństw. Dotyczy to również migracji z Polski, mówi ksiądz Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Ogólnie można by powiedzieć, że w tej chwili poza granicami Polski mieszka blisko 18 milionów Polaków i polskiego pochodzenia. Ta nowa emigracja z Polski, która wciąż wypływa, ponad 2,5 miliona w ostatnich 6-7 latach z Polski wypłynęła do Europy Zachodniej, wnosi ten wielki potencjał swojej zdolności pracy i myślę, że pod tym względem musimy się jakoś nie tylko szanować, ale widzieć bogactwo tego dorobku, a z punktu widzenia Kościoła migracje to opatrznościowa sposobność do głoszenia Ewangelii. Ja prawie w każdą niedzielę przebywam w różnych zakątkach Europy, w kościołach wynajmowanych na polskie msze święte i widzę, jak ogromne znaczenie ma to dawanie świadectwa uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej przez naszych rodaków w różnych miastach Europy. I pod tym względem Europa, zwłaszcza zachodnia, z wielką radością, z otwartymi rękoma nas przyjmuje.
Chrześcijanie, a zwłaszcza my, katolicy, powinniśmy być przekonani, że integracja europejska jest czymś dobrym i nadal ważnym, podkreśla kardynał Pietro Parolin na 3 dni przed papieską wizytą w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Watykański sekretarz stanu zdaje sobie sprawę z kryzysu idei europejskiej. Uważa jednak, że chrześcijanie powinni ją odnowić, dając jej serce, zgodnie z intencją założycieli wspólnoty europejskiej, mówi kardynał Parolin.
Europa bardzo często jest postrzegana jako rzeczywistość daleka, obca i zbiurokratyzowana, która nie interesuje się rzeczywistymi problemami ludzi. Ów kryzys wyraża się również w braku nadziei i zaufania w to, że Europa jest w stanie zaradzić tak wielu problemom, które przeżywa dziś ten kontynent. Wiemy na przykład, że w porównaniu ze stanem sprzed kilkudziesięciu lat, dziś nie ma już tego optymizmu względem przyszłości, umiejętności właściwego reagowania. Prawdopodobnie, jak sądzę, to, co stało u podstaw Europy, jej wartości, nie jest już oczywiste dla wszystkich. Brak tej wspólnej przesłanki, która pozwalała wspólnie reagować na problemy, trudności i wyzwania. Dlatego bardzo ważne jest wychowanie, zwłaszcza młodych pokoleń, aby ukazać im trwałe znaczenie integracji europejskiej. Jeśli przeżywa się ją w duchu i zgodnie z wartościami ojców założycieli, to może ona pomóc Europie sprostać aktualnym wyzwaniom i dać konkretną odpowiedź na oczekiwania ludzi.
Dziś we wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Kościół przeżywa Dzień Pro Orantibus, czyli poświęcony zakonom klauzurowym. Od roku dzień ten skupia się na jednej wybranej duchowości. Przed rokiem była to duchowość karmelitańska. Dziś w centrum rozważań są postacie świętych Franciszka i Klary. Mówi arcybiskup José Rodríguez Carvalho, sekretarz Watykańskiej Kongregacji do Spraw Zakonów, skądinąd franciszkanin.
Franciszek i Klara reprezentują 2 nurty kontemplacji w kościele. Święta Klara to kontemplacja za klauzurą, w klasztorze, daleko od ludzi i w separacji od świata. Święty Franciszek natomiast to kontemplacja na drogach świata, kontemplacja wędrowna. Również w tym widać komplementarność tych dwóch świętych. O ich wizji kontemplacji była dziś mowa na papieskim Uniwersytecie Antonianum. Franciszkanie i franciszkanki dzielili się konkretnym doświadczeniem kontemplacji w swym życiu zakonnym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dokładnie dziś, 21 listopada, mija 50 lat od kiedy w święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI, wielki czciciel Matki Bożej, uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. Dlaczego zrodziła się potrzeba takiego aktu? Co ten tytuł Maryi oznacza? Jak odnieść go do naszego życia? Na te pytania odpowiada program Izabeli Tyras z Radia Jasna Góra. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Wraz z nami w studio ksiądz profesor Teofil Siudy, mariolog, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Szczęść Boże, witam księdza.
Szczęść Boże, witam również wszystkich słuchaczy.
Proszę księdza, czy to było zaskoczenie dla ojców soborowych i dla Kościoła w ogóle?
Nie było to zaskoczeniem z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że ojcowie ostatniego soboru, biskupi przybywający na sobór, wielu z nich wyrażało prośby, aby na tym soborze właśnie ogłoszono Maryję Matką Kościoła. Co więcej, by sobór pracował niejako osobny dokument na temat Matki Bożej. Więc prace soboru zmierzały niejako w tę stronę, by ogłosić Maryję Matką Kościoła i tak się też stało. To był pierwszy powód, a drugi powód to ten, że to, co powiedział sobór w konstytucji dogmatycznej o Kościele, bo ostatecznie nie było osobnego dokumentu, o Matce Bożej, tylko 8 rozdział ostatniej konstytucji dogmatycznej o Kościele. To, co tam powiedział sobór, to niejako wymagało pewnego zwieńczenia. I tym zwieńczeniem było właśnie ogłoszenie przez błogosławionego papieża Pawła VI Maryi Matką Kościoła. Więc nie było to zaskoczenie, wprost przeciwnie, była to wielka radość. Możemy odczytać tę wielką radość już ze słów samych biskupów uczestniczących w soborze, a wśród nich biskupów polskich, którzy rok po ogłoszeniu tego tytułu w memoriale skierowanym do Ojca Świętego Pawła VI napisali takie oto bardzo znamienne słowa. Ojcze Święty, Matczyną dłoń Maryi przybliżyłeś światu przez ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i przez wszystko, co czynisz dla jej chwały. To, co stało się w auli soborowej w dniu 21 listopada 1964 roku na zakończenie trzeciej sesji, było jakby echem tego, co stało się na Kalwarii, gdy z ust Zbawiciela padły słowa: oto Matka Twoja. Powtórzyło się to w auli soborowej. Ogłaszając Maryję Matką Kościoła, przypomniałeś soborowi, Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej, że nie jest sieroca, posiada Matkę. Wyczułeś, Ojcze Święty, najgłębsze głody i tęsknoty ludzkości za Matką. Pokazałeś współczesnemu, zlaicyzowanemu światu stalowych serc, latających fortec i bomb atomowych, światu żelaznych robotów i śmiercionośnych maszyn, że ratunek dla niego jest w macierzyńskich ramionach Matki.
Księże, dlaczego istniała potrzeba nadania Maryi takiego tytułu Matki Kościoła? Jakie było uzasadnienie?
No, uzasadnienie z uzasadnieniem soborowym, pokazanie przez sobór Maryi w tajemnicy Kościoła. Do tej pory przed soborem Maria była bardziej ukazywana w tajemnicy Chrystusa. Niejako niektórzy mówili, że przez to jest oddalona od nas, bo jest w tajemnicy Chrystusa Zbawiciela, w tajemnicy swojego uwielbienia, w chwale nieba, więc może nie tak bliska nam. Sobór, który był soborem o Kościele, który postawił sobie takie hasło czy pytanie: Kościele, co ty mówisz sam o sobie? Dał wielki wykład w różnych dokumentach na czele z Konstytucją Lumen Gentium o sobie samym, czyli o Kościele. Ten sobór, mówiąc o sobie, nie mógł do końca wyrazić prawdy o sobie bez odniesienia do Maryi. Maria została wpisana w tajemnicę Kościoła, ukazane jej szczególne powiązanie z Kościołem. I jeden z wymiarów, jeden z najważniejszych wymiarów tego powiązania to właśnie wymiar macierzyński, na który wskazuje ten tytuł, tytuł Matki Kościoła.
No właśnie, jak rozumieć tytuł Maryi Matki Kościoła?
Tytuł Maryi Matki Kościoła ma niejako podwójne oblicze. Dosyć często może widzimy w tym tytule tylko to jedno oblicze, to znaczy Maria, która wstawia się za nami, Maria, która pośredniczy u swojego Syna. Według tego klucza Kany Galilejskiej, obraz Kany Galilejskiej, Maria wstawia się u swojego Syna, by zaradzić brakowi, który zaistniał na weselu w Kanie. Owszem, to jest prawda, to się kryje w tytule Matki Kościoła, czyli wstawiennictwo, czyli opieka nad nami, czyli obrona. Najstarsza modlitwa maryjna w tradycji Kościoła pod Twoją obronę. To wszystko jest w tym tytule, ale w tym tytule jest także prawda o tym, że Maryja jest naszą nauczycielką, czyli stanowi dla nas wzór życia chrześcijańskiego. I tę prawdę w sposób bardzo znamienny przypomniał Ojciec Święty Paweł VI w dokumencie wydanym 3 lata po ogłoszeniu tytułu Matki Kościoła w adhortacji apostolskiej Signum Magnum, wydanej w 1967 roku, w 50-lecie objawień fatimskich, w której ta adhortacji w sposób bardzo wyraźny podkreśla, że w tytule Maryi, Matki Kościoła, nie kryje się tylko prawda o tym, że Maryja jest Matką Jezusa, Jego nieodłączną towarzyszką w nowej ekonomii, kiedy to Syn Boży przyjął z niej naturę ludzką, aby przez tajemnicę ciała swego uwolnić człowieka od grzechu, ale kryje się w tym tytule prawda, że Maryja świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót. Te ostatnie słowa to słowa z dokumentu soborowego, z 8 rozdziału Lumen Gentium, rozdziału maryjnego. Właśnie Maryja świeci wspólnocie wybranych, czyli Kościołowi. Tej wspólnocie, o której tak pięknie powiedział Sobór, niejako definiując siebie, definiując Kościół, że Kościół to zgromadzenie tych, którzy z wiarą spoglądają na Jezusa. Pierwszą, która to czyniła i przed nami najdoskonalej, była Matka Jezusa, patrząca z wiarą na swojego Syna. I ona dzisiaj uczy nas tego patrzenia na Jezusa z wiarą. To jest pierwsza i podstawowa cnota, cnota wiary Maryi jako wzorcza dla nas. Potem jest oczywiście nadzieja i miłość, 3 cnoty teologalne, ale przede wszystkim wiara. Maryja uczy nas wiary w kontekście najnowszego nauczania, wspomnianego świętego Jana Pawła II, później Benedykta XVI, obecnie ojca świętego Franciszka. Ta szkoła wiary Maryi, czyli wzór życia chrześcijańskiego. Od Maryi się uczymy. Dlaczego? Bo jest Matką Kościoła.
Co w Kościele po ogłoszeniu tego tytułu zmieniło się?
No, co się zmieniło w Kościele? Można powiedzieć też językiem ojca świętego Pawła VI, błogosławionego, a jest to stwierdzenie z jego kolejnej adhortacji maryjnej, po tej wspomnianej adhortacji Signum Magnum, adhortacji Marialis Cultus, że Kościół w swojej liturgii, ale nie tylko, w swoim życiu, w swojej działalności właśnie bardziej zaczął spoglądać na Maryję jako wspomnianą nauczycielkę życia chrześcijańskiego. Na rozpoczęcie adhortacji apostolskiej Marialis Cultus Ojciec Święty napisał takie bardzo znamienne słowa. Uwielbiamy zamysł Boga, który chce, by podobnie jak w każdej domowej wspólnocie i w jego rodzinie, jaką jest Kościół, była obecna niewiasta, która w ukryciu i powodowana wolą służenia czuwałaby nad nią oraz łaskawie strzegła jej kroków, dopóki nie nadejdzie chwalebny dzień Pański. To jest zamysł Boży, by we wspólnocie Kościoła była Matka. I tę prawdę Kościół po Soborze Watykańskim II, czyli po ogłoszeniu tym samym tytułu Matki Kościoła, coraz bardziej odkrywa. Mówiąc dalej językiem adhortacji Marialis Cultus, odkrywamy coraz bardziej prawdę o tym, że w kulcie maryjnym, w naszej czci, którą oddajemy Matce Bożej, powinna być bardzo mocno obecna tak zwana zasada eklezjologiczna, czyli dostrzeganie właśnie w kulcie maryjnym naszej więzi z Maryją. Ona jest naszą matką, ona jest pierwszą chrześcijanką, ona jest pierwszą uczennicą Chrystusa, ona jest gwiazdą ewangelizacji. To wszystko niejako te tytuły, którymi dzisiaj współcześnie obdarzamy Maryję, poprzez które do niej się zwracamy, one niejako wyrastają z tego tytułu Matka Kościoła.
Kiedy w Polsce mówimy o tym tytule Maryi, Maryja Matka Kościoła, to dodajemy także Jasnogórska Matka Kościoła. A to dlatego, że polscy biskupi pod przywództwem niejako kardynała Stefana Wyszyńskiego byli jednymi z inicjatorów zgłoszenia tej prośby do ojców soborowych, by Maryję ogłosić Matką Kościoła.
Tak, niejako w przededniu ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, bo we wrześniu 1964 roku polscy biskupi skierowali do ojca świętego Pawła VI memoriał, w którym wyrażają pragnienie, zresztą podobnie jak i inne episkopaty, ale może to nasze pragnienie było jeszcze mocniejsze, mocniej wyrażone, by Ojciec Święty ogłosił Maryję Matką Kościoła. Polscy biskupi w swoim memoriale pisali do Ojca Świętego. Zwłaszcza leży nam na sercu oddanie Kościoła pod opiekę Matki Bożej i poświęcenie jej niepokalanemu sercu całej ludzkości w sposób, o którym mówiliśmy na początku naszego memoriału. Będzie to obrzędowe, a zarazem duszpasterskie stwierdzenie, że wszyscy biskupi i cały lud Boży uznaje nad sobą matczynę prawa tej, którą II Sobór Watykański opromieni tytułem Matki Kościoła, akcentowali polscy biskupi. Będzie w tym również kolegialne wyznanie wiary, że macierzyństwo Maryi jest na wskroś duchowe i nadprzyrodzone, zmierzające ku temu, by doprowadzić ludzi do zbawienia przez włączenie ich w mistyczne ciało Chrystusa, które ona ogrzewa i pielęgnuje swym matczynym sercem.
Polscy biskupi, możemy powiedzieć, dokonali czegoś jeszcze większego. Nie tylko zawierzyli Maryi, ale oddali się jej w niewolę, bo na Jasnej Górze przed tą propozycją, przed tym memoriałem w sprawie ogłoszenia Maryi Matki Kościoła dokonali aktu oddania biskupów w macierzyńską niewolę Maryi Matki.
Tak, był to akt oddania najpierw właśnie pasterzy kościoła pod opiekę Matki Bożej, w niewolę Matki Bożej, jak to wyrażał ten akt, by później w roku jubileuszowym, w roku świętowania tysiąclecia Chrztu Polski, móc oddać cały naród. Najpierw oddali się pasterze, więc to niejako było duchowe przygotowanie polskich biskupów do tego, by z tą prośbą, o której mówiliśmy przed chwilą, mogli się zwrócić do Ojca Świętego.
Ten tytuł Maryi Jasnogórska, Matka Kościoła, wiąże się chyba i z tym, że tak mocno właśnie kardynał Wyszyński związał Sobór Watykański II z Jasną Górą. Nigdzie indziej na świecie nie trwała chyba tak intensywna modlitwa i nie podejmowane były konkretne czyny, prawda, angażujące cały kraj, cały nasz naród w te czyny soborowe, wyrażające łączność z papieżem i z ojcami soborowymi.
Niewątpliwie tak, to jest fenomen. Byliśmy jedynymi w świecie, jedynym narodem chrześcijańskim, katolickim, gdzie trwały właśnie czuwania soborowe i trwały nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj na Jasnej Górze, stolicy duchowej Polski, stolicy Maryi, Królowej Matki, Matki Kościoła, Jasnogórskiej Matki Kościoła.
W tym trudnym czasie dla Polski to było chyba także i pokazanie tego, że ta droga maryjna Polaków, wielu nas postrzegało jako tych zbyt maryjnych, mówiono o nas o tej dewocyjności maryjnej, to pokazało, że jednak mamy rację, prawda, że jesteśmy na tej drodze, którą obiera także cały Kościół.
Tak, to było niewątpliwe potwierdzenie słuszności, zasadności polskiej drogi maryjnej. Tego polskiego doświadczenia maryjnego, tej drogi, na której powielokroć, biorąc pod uwagę historię naszego narodu, doświadczaliśmy obecności Maryi, tej obecności opiekuńczej, ale także obecności wzorczej, o czym mówiliśmy wcześniej, jako matki, która chce uczyć swoje dzieci prawdziwego życia chrześcijańskiego. Niewątpliwe potwierdzenie polskiej drogi maryjnej. I ona już przez niejako aulę soborową, przez udział polskich biskupów na soborze, ta polska droga maryjna nabrała wymiaru ogólnokościelnego, ogólnoświatowego. Weszła właśnie w to magisterium Kościoła Powszechnego i tak jest do dzisiaj.
A wzorem w tym podążaniu za Maryją nie tylko święty Jan Paweł II, błogosławiony Paweł VI, ale także sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.
Niewątpliwie tak, skoro wspominaliśmy o memoriałach polskich biskupów, to za tymi memoriałami jako pierwsza osoba od początku stoi sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. To on przecież kierował nas na tę polską maryjną drogę, on wskazywał rolę tej drogi, wskazywał na to, jak bardzo właśnie na tej drodze naród może być wierny Bogu, wierny Chrystusowi, żyć do końca Ewangelią. Niewątpliwie. No i w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia tytułu Matki Kościoła możemy też jeszcze bardziej żywić nadzieję na rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jeśli jaki program, to ona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Teofil Siudy, mariolog, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Również dziękuję słuchaczom. Szczęść Boże.
Wysłuchaliśmy program Izabeli Tyras o Maryi jako Matce Kościoła. Audycję przygotowało Radio Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.